Odcinek 7. Zasadniczym instrumentem, który pozwolił władzom ZSRR na prowadzenie bardzo skutecznej walki z wierzeniami religijnymi i kościołem, było odpowiednio ujęte ustawodawstwo. W styczniu ubiegłego roku minęło 80 lat od jego wprowadzenia. Pierwszym i decydującym aktem prawnym był dekret komisarzy ludowych z 23 stycznia 1918 roku o rozdziale cerkwi od państwa i szkoły od cerkwi. Proklamował on swoiście ujętą wolność sumienia i równocześnie obywateli, równouprawnienie obywateli bez różnicy wyznania. To równouprawnienie nie dotyczyło jednak duchowieństwa i byłych posiadaczy większej własności. Zaliczono ich bowiem do tzw. liszeńców, czyli osób pozbawionych różnych praw obywatelskich. Co w praktyce oznaczał ten dekret, wyjaśniło się niebawem, po ogłoszeniu 30 września tegoż roku instrukcji zawierającej rozporządzenia wykonawcze. Stwierdzała ona, że wszystkie związki wyznaniowe straciły osobowość prawną, a ich wszelka własność została upaństwowiona. Świątynie mogły być wydzierżawiane od państwa przez zarejestrowane wspólnoty religijne. Szczegółowe przepisy regulowały używanie ambony w kościele, dzwonów kościelnych, wygłaszanie kazań i inne rzeczy. Kolejny dekret Ogólnorosyjskiego Komitetu Wykonawczego z 3 sierpnia 1922 roku całkowicie uzależnił kościoły wszystkich wyznań od państwa. Istniejące dotychczas parafie zostały rozwiązane. Dla zaistnienia gminy religijnej konieczna była teraz jej rejestracja przez odpowiednie władze. W tym celu należało złożyć petycję podpisaną przez 20 osób. Była to tak zwana dwadzatka, czyli dwudziestka. Pod jakimkolwiek pozorem władze mogły odmówić rejestracji. Jeśli już została dokonana, to wybierany był spośród tych 20 osób komitet kościelny, który składał się z prezesa, skarbnika i sekretarza. Komitet mógł wydzierżawić od państwa świątynię i przedmioty liturgiczne oraz wynająć służyciela kulta, to znaczy kapłana, do odprawiania nabożeństw, jeśli go znalazł, jeśli on także posiadał odpowiednią rejestrację państwową, tak zwaną sprawkę. Komitet miał prawo do wypłacania mu przewidzianej ustawą pensji i do uznania, jeśli zechciał, zwierzchności biskupa nad gminą. Zarejestrowana gmina religijna nie posiadała jednak osobowości prawnej. Tym samym nie mogła posiadać żadnej własności i nie mogła prowadzić żadnej, nawet doraźnej akcji charytatywnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Gminy wyznaniowe znalazły się w sytuacji gorszej niż związki sportowe. Te bowiem posiadały osobowość prawną i były podmiotem różnych praw. Mogły na przykład nabywać i posiadać własne mienie. Prawo o rejestracji gmin religijnych obowiązujące do końca istnienia Związku Sowieckiego dawało władzom dogodną sposobność manipulowania składem dwudziestki i Komitetu Kościelnego, eliminowania z niego źle widzianych przez nie osób i wprowadzania takich, które działały według poleceń GPU. Ten złowrogi dla współczesnych skrót oznaczał gospodarstwienne politycznie uprawlenie, czyli państwowy zarząd polityczny. Była to policja polityczna, posiadająca nieograniczoną władzę stosowania dowolnych metod i środków dla osiągnięcia swoich celów. Powstała ona w roku 1917 pod nazwą ČK. Ten budzący trwogę skrót tłumaczył się Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, czyli Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Założycielem i szefem Czeki był Feliks Dzierżyński. W 1922 roku zmieniła ona nazwę na GPU. Nazwy te stały się symbolem terroru i zbrodni. Kolejnym wcieleniem Czeki stało się w 1934 roku NKWD, Narodny Komisariat Wnutriennych Dziel, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. Wiele osób starszego pokolenia pamięta te złowrogie nazwy. Konstytucja ZSRR z 1918 roku w paragrafie 13 gwarantowała, cytuję, pracującemu ludowi istotną swobodę wyznania oraz, znów cytuję, swobodę propagandy religijnej i antyreligijnej. Proklamowała ponadto neutralność państwa wobec religii. Państwo było jednak tylko narzędziem w ręku partii i oficjalna ideologia nakazywała mu zwalczanie religii jako zagrożenia dla ustroju komunistycznego. Partia miała nieograniczone możliwości wykorzystywania w tym celu całego aparatu państwowego. Nie było to zresztą ukrywane. Z okazji 10. rocznicy powstania Związku Sowieckiego ukazujące się w Moskwie pismo Bezbożnik w 11. numerze z 1927 roku stwierdzało, cytuję, władza sowiecka jest przeciwna wszelkim religiom i w swojej polityce kieruje się uchwałami partii, która uważa religię za formę opresji duchowej mas. Władza sowiecka aktywnie współpracuje w uwalnianiu mas od trucizny religijnej. Słowa te wskazywały jasno, jaki charakter miały w rzeczywistości gwarancje konstytucyjne wolności religijnej w ZSRR.